Po jednej stronie widzimy Stany Zjednoczone Ameryki. Kraj, który najlepszy swój czas rozwoju ma już dawno za sobą. Dzisiaj rozwój dotyczy tylko i wyłącznie najbogatszych, największych firm i hegemonów ekonomicznych. Dodatkowo na czele Stanów Zjednoczonych Ameryki stoi człowiek, któremu zawdzięczamy odrodzenie się myśli faszystowskiej. Z drugiej strony patrzymy na Federację Rosyjską. Państwo, które nienawidzi i nie szanuje własnych obywateli. Państwo, które destabilizuje regiony wokół siebie i które przez praktycznie całą swoją historię było utrapieniem dla swoich sąsiadów. A z trzeciej strony, gdzieś tam w oddali, rozwija się Chińska Republika Ludowa. Państwo agresywne gospodarczo, które z roku na rok ma coraz większy wpływ na politykę światową. A gdzie w tym miejscu jesteśmy my? My Europejczycy, my Polacy. I właśnie o tym będzie ten odcinek, o tym, gdzie jesteśmy jako Europejczycy, co można zrobić, żeby umocnić pozycję Europy, a czego pod żadnym pozorem nie można robić, chyba że uwielbiamy lizać but innego mocarstwa. Czy wspólna jedna Europa jest lepszym rozwiązaniem niż masa rozbitych narodów? Tutaj zaspoileruję i powiem, że tak. Ale dlaczego? Ach, to zaraz do tego przejdziemy. Cały materiał podzielony jest de facto na sekcje z racji na swoją długość. Na początku powiemy sobie, jakie perspektywy są przed Europą. Później powiemy o tym, jak powinna albo ewentualnie może wyglądać Federacja Europejska, by płynnie przejść do rozmowy na temat obaw dotyczących owej federacji. Zakończymy sobie na konkluzji i benefitach dla zwykłego człowieka z racji istnienia owej Federacji Europejskiej. Najpierw oczywiście dziękuję moim wspierającym. Konkretnie dzięki wielkie Fodbezowi, Marco Polo 2326, Durnemu Facetowi, The Bar Light, Xlaka, Rysiek z Klanu 71, Zdefragmentowany oraz 64X0M. Bardzo Wam dziękuję za wspieranie mojego kanału. Jest to dla mnie dowód tego, że moja praca ma sens. A teraz przechodząc do tematu. Obecnie Unia Europejska jest w dosyć ciężkiej sytuacji. W sytuacji, kiedy na arenie międzynarodowej toczą się zaciekłe boje o wpływy. W sytuacji, gdzie w Europie rosną nacjonalizmy. I rosną one w odpowiedzi właśnie po części na nieudolność Unii Europejskiej w niektórych tematach oraz na nieudolność liberalnych elit, które latami rządziły w Europie. Z różnym skutkiem też trzeba być sprawiedliwym wobec nich, że dużo rzeczy w Europie udało się zmienić na lepsze. Mimo całego pesymizmu, który wybrzmiał z moich poprzednich materiałów, trzeba zauważyć, że Europa jest zdecydowanie najlepszym miejscem do życia. W Europie cieszymy się jednym z najwyższych poziomów życia i bezpieczeństwa socjalnego. Cieszymy się wolnościami obywatelskimi i szeroko respektowanymi prawami człowieka. Cieszymy się swobodą w przemieszczaniu się i pracy, stabilnością gospodarczą i w miarę optymalnym poziomem zarobków. Oczywiście jest to kwestia cały czas do dyskusji, jednak porównując to z innymi krajami, no to Europa zdecydowanie jest na przodzie. Dodatkowo jakość infrastruktury i usług publicznych, kwestie stawiania na ochronę środowiska i standard życia obywateli. Jednak mimo to Unia Europejska nadal ma duże problemy jako cała struktura, z racji na różnego rodzaju czynniki. Pierwszym i najbardziej zauważalnym jest powolność w podejmowaniu decyzji, czy jak to lubią mówić prawaki, biurokracja. Generalnie Unia Europejska ma z tym ogromny problem i bierze się to m.in. właśnie z tego problemu, jeżeli chodzi o kwestię podziału kompetencji. Unia Europejska cały czas jest zrzeszeniem niezależnych i suwerennych w pewnym stopniu narodów. Dlatego też mierzymy się z sytuacją, gdzie decyzje powstają między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i państwami narodowymi. Dodatkowo, no właśnie te państwa narodowe. Żeby cokolwiek wprowadzić albo z czymkolwiek w ogóle przyjść do stołu, musimy rozmawiać tutaj o jakimś kompromisie właśnie między tymi państwami, gdzie różne systemy prawne i gospodarki skłaniają, generalnie powodują sytuację, w której zachodzi konieczność szczegółowych regulacji. Dodatkowo Unia Europejska jest militarnym karłem na własne życzenie, ale to temat na zupełnie inny materiał. Przez bycie militarnym karłem liczy się także mniej na arenie międzynarodowej. Do tego dochodzi ten słynny 27-głos, ponieważ Europa jako tako niestety nie posiada jedynego głosu, z którym zgadzają się wszystkie państwa narodowe. Obecna Unia Europejska ma wiele mankamentów, ale trzeba jej oddać to, że rzeczywiście poprawiła losy Europy, poprawiła standard życia obywateli oraz kwestie czy to środowiskowe, bytowe, czy to w zakresie praw pracowniczych. Generalnie bilans członkostwa na przykład Polski w Unii Europejskiej jest zdecydowanie na plus. i chcę, żebyście mieli tą świadomość, że występuję w tym materiale jako zwolennik Unii Europejskiej, aczkolwiek co dalej z tą Unią Europejską? Czy to jest koniec i finalna forma Europy? Co dalej generalnie z Europą, nie tylko Unią Europejską? Tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z czterema scenariuszami. Pierwszy scenariusz zakłada najgorszą opcję możliwą dla Polski i generalnie dla regionu. Jest to wyjście z Unii Europejskiej albo generalnie zakończenie istnienia Unii Europejskiej, czyli absolutne pozostawienie państw narodowych na pastwę mocarstw i siebie nawzajem. Jest to idealny scenariusz dla nacjonalistów, którzy będą chcieli zrobić z państw narodowych swoje własne folwarki. Tak jak próbuje to robić, próbował z dużymi sukcesami, Viktor Orban. Narodowi populiści i nacjonaliści nie bez powodu nienawidzą Unii Europejskiej. Unia Europejska, co by o niej nie mówić, patrzy na ręce i ogranicza autorytarne zapędy niektórych ludzi, którzy zdobywają popularność w Europie. Rozbita i podzielona Europa jest na rękę tylko i wyłącznie ludziom, którzy za nic mają sobie demokrację, jakiekolwiek prawa międzynarodowe, czy generalnie prawa człowieka.
Oczywiście, że jestem monarchistą. Demokracja jest wybitnie dziwnym, głupim ustrojem. Mam nadzieję, że z czasem przeminie.
Rozbita Unia Europejska jest także rajem dla korporacji, rajem dla bytów, które nienawidzą regulacji i uwielbiają wolny rynek. Ale nie wolny rynek w rozumieniu europejskim, nie. Oni uwielbiają laissez-faireistyczny, libertariański wolny rynek. Nie bez powodu przecież Elon Musk nienawidzi Unii Europejskiej. Więc tak, pierwszym scenariuszem jest właśnie to rozbicie Unii Europejskiej lub wyjście Polski z tego sojuszu. Drugą opcją, drugim scenariuszem jest pozostanie w obecnej Unii Europejskiej, uznając jej obecną formę za formę finalną, stwierdzając, że dalej już nie pójdziemy ani nie cofniemy się w tym, co zrobiliśmy. Jest to opcja najchętniej wybierana przez liberałów, którzy jedyne, co by chcieli zrobić w kontekście Unii Europejskiej, to polepszyć lub zmienić niektóre rzeczy, oczywiście według swojego światopoglądu. Moim zdaniem również jest to opcja szkodliwa. Jest szkodliwa dlatego, ponieważ świat ciągle się zmienia, a ciągle zmieniający się świat wymaga ciągle zmieniających się struktur, ciągle nowych podejść do nowych sytuacji. Kolejną opcją jest mrzonka o powrocie do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Do powrotu generalnie Unii Europejskiej, która jedyne czym się zajmuje to kwestiami gospodarczymi, nie wpływając na kwestie na przykład sądownictwa, nie wpływając na przykład na kwestie regulacji środowiskowych, czy nie wpływając na kwestie szeroko pojętego światopoglądu. Ta opcja z racji na to, co powiedziałem w poprzednim przykładzie, oczywiście również nie ma zastosowania w obecnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. W świecie, w którym coraz to więksi gracze odgrywają coraz to większą rolę na arenie międzynarodowej. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie rozwiązać większych problemów w takiej strukturze. W strukturze, która nie zajmuje się kwestiami na przykład międzynarodowymi, reguluje tylko kwestie handlu, umożliwiając ten handel wewnętrzny, wewnątrzeuropejski. Czwartą opcją, której ja osobiście jestem zwolennikiem i mówię to jasno, żeby nikt nie miał wątpliwości co do braku obiektywności tego materiału, jest Federacja Europejska. Będziemy dzisiaj mówić o Federacji Europejskiej, o hipotetycznym bycie państwowym, który mógłby powstać na gruzach Unii Europejskiej, o bycie, który byłby samodzielnym państwem na arenie międzynarodowej. Ja wiem, mordeczko, że to brzmi absolutnie kontrowersyjnie, ale nie jest to pomysł nowy. Nie jest to jakiś wymysł obecnych czasów czy szeroko pojętego lewactwa. Federacja Europejska jako zamysł w koncepcji paneuropeizmu sięga czasów na przykład Immanuela Kanta, tego znanego filozofa, jakby ktoś nie słyszał. Federacja to ważne słowo, ponieważ wskazuje nam ono na to, jakie kompetencje będzie miała owa federacja. Gdybyśmy hipotetycznie mieli stworzyć Federację Europejską, musiałaby się ona zajmować poszczególnymi obszarami. I teraz uwaga, żebyśmy się nie pogubili. Najpierw wymienię te rzeczy, a później sobie je rozwiniemy. Po pierwsze, obrona i bezpieczeństwo. Po drugie, polityka zagraniczna. Po trzecie, system monetarny i gospodarka. Po czwarte, prawo federalne i sądownictwo. Po piąte, obywatelstwo i imigracja. Po szóste, infrastruktura i programy ogólnokrajowe. Wszystko poza tymi obszarami należeć powinno do krajów, lub jak będziemy je tutaj nazywać, do Stanów. Analogia do Stanów Zjednoczonych nie jest przypadkowa. Dokładnie w ten sposób funkcjonuje ta federacja. I moim zdaniem jest to skuteczne. Dlaczego? Rozbijmy sobie po prostu te punkty. W punkcie pierwszym powiedzieliśmy o obronie i bezpieczeństwie. Ktoś może teraz powiedzieć, ale po co na przykład tworzyć armię europejską, Legion Europejski, zwał jak zwał. Po co tworzyć jakąś alternatywę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego? Otóż odpowiadając najprościej jak tylko mogę, po to, aby nie być szantażowanym przez Stany Zjednoczone i nie tylko przecież przez Stany Zjednoczone. Jako Europejczycy mamy własne interesy. Własne interesy, które są warte obrony z naszego punktu widzenia, niekoniecznie amerykańskiego. Amerykanie jako największy gracz w Sojuszu Północnoatlantyckim analogicznie wywiera na ten sojusz największy wpływ. Już dzisiaj Donald Trump kwestionuje NATO, obraża swoich sojuszników, nie szanując europejskiego wkładu w przeszłe działania militarne. Warto podkreślić, że jedyny raz, kiedy użyto 5 artykułu NATO, było to za sprawą właśnie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Stany Zjednoczone skutecznie odstraszają takich ludzi jak na przykład Władimir Putin. Niemniej nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Zdecydowanie bezpieczniejsze jest postawienie na europejskie rozwiązania, ponieważ no, zero zaskoczenia, mordeczko, że mamy własne interesy we własnej obronie. Kolejna kwestia, o której mówiliśmy, to polityka zagraniczna. Jest to niezbędny element stworzenia silnej i skutecznej Europy. Obecnie głos europejski jest rozbity pomiędzy kilkanaście narodów, które nie zawsze mówią wspólnym głosem. Przez to mamy problemy. I to ogromne problemy, jeżeli chodzi o szybkość podejmowania działań, jeżeli chodzi o wytyczanie sobie jakichś dalekosiężnych celów. Co z tego, że jako Europejczycy staramy się dbać na przykład o kwestie demokratyczne, staramy się wspierać napadniętą przez Rosję Ukrainę, staramy się wprowadzać jakieś zmiany, skoro cały czas pod stołem mamy na przykład takich Węgrów, którzy grają z Putinem do jednej bramki. No ale europejskie pieniądze im nie śmierdzą. Właśnie ta spójność jednego europejskiego głosu pozwoli wywalczyć Europie najkorzystniejsze warunki. Inaczej, tak jak na przykład w przypadku Węgier, każdy międzynarodowy despota będzie mógł rozmawiać z innym przedstawicielem krajów europejskich, walcząc o inne interesy, rozbierając integralność Europy u podstaw, co nie wpływa korzystnie na Europę jako całość, a tylko podporządkowywuje europejskie kraje pod interesy obcych mocarstw. Kolejna sprawa, system monetarny i gospodarka. O ile dzisiaj na przykład ja osobiście jestem przeciwnikiem wprowadzania euro ze względu na czynniki ekonomiczne, o tyle federacja będzie musiała posiadać własny pieniądz, własną emisję pieniądza i regulację handlu między Stanami i zagranicą. Jest to niezbędny element, który charakteryzuje każde państwo, więc tutaj nie mam się zbytnio chyba co rozwodzić i możemy przejść do następnego punktu, czyli kwestii prawa federalnego i sądownictwa. Federacja winna zajmować się sprawami ogólnymi. Tak samo sądy federacji. Co to oznacza? Oznacza to dokładnie to samo, co w Stanach Zjednoczonych. Każdy stan ma swoje własne sądy i swoje własne prawo stanowe, dostosowane do warunków, które istnieją w danym stanie. Niemniej, federacja także posiada własne sądy i własne ogólne federacyjne prawo w kwestii bardzo podstawowych rzeczy, z którymi większość systemów się zgadza. Oczywiście systemów prawnych. Dalej, obywatelstwo i migracja. To też sprawa raczej oczywista, która charakteryzuje każde państwo. Wspólna polityka migracyjna Europy mogłaby się przyczynić do racjonalnych działań, a nie do pogłębiania kryzysu migracyjnego poprzez brak skoordynowanego właśnie działania w tym obszarze. Tak jak widzimy to teraz, gdzie na przykład jedne kraje mówią, że nie wpuszczają imigrantów, a w rzeczywistości to robią. Widzimy to na przykładzie właśnie tego, że Europa nie może podjąć zbytnio działań z racji na istnienie państw narodowych, które, no, każdy z nich ma coś do powiedzenia. Ostatnia kwestia to infrastruktura i programy ogólnokrajowe. To dotyczy kwestii infrastrukturalnych. Mówimy tutaj o dużych inwestycjach, na przykład w sieci kolejowe, w jakieś autostrady, albo w kwestie energetyczne. Na przykład kwestia wspólnej sieci elektrowni atomowych. No dobrze, mamy już powiedziane mniej więcej, czym taka federacja ma się zajmować. To teraz przejdźmy do największych obaw związanych z tą federacją. Generalnie Federacja Europejska ma swoich przeciwników zarówno z prawej, jak i lewej strony. Zdecydowanie jest ich więcej z prawej strony z racji na po prostu narodowy populizm. Często od przeciwników federacji możemy usłyszeć następujące zarzuty. Po pierwsze, utrata suwerenności państw. Oczywiście, że Federacja Europejska odbierze suwerenność państw, konkretnie w obszarach, o których powiedziałem na początku. Dalej, państwa narodowe będą miały możliwość kształtowania na przykład swojej polityki, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o kwestie lokalne, jeżeli chodzi o kwestie na przykład pomniejszej infrastruktury, jeżeli chodzi nawet o kwestie podatkowe, tak jak dzisiaj w niektórych obszarach robią to samorządy. Tylko mówimy tutaj o większych kompetencjach niż posiadają obecne samorządy w Polsce. Dodatkowo nadal takie stany będą mogły wybierać swoich przedstawicieli. Przedstawicieli regionalnych w regionach oraz przedstawicieli na cały kraj. Dzięki czemu głos kraju nadal będzie mógł być reprezentowany we strukturach federacji. O suwerenności bardzo często krzyczą ludzie, którzy nie mieliby żadnego problemu, aby oddać tą suwerenność w ręce, czy to na przykład Amerykanów, czy to w ręce jeszcze gorzej gorzej, Rosjan. Z perspektywy zwykłego obywatela kwestie suwerenności narodowej nie powinny mieć za dużego znaczenia. Nie wpływają one zbytnio na standard życia tego obywatela. Nie zrozumcie mnie źle. Ludzie, którzy walczyli o polską niepodległość, którzy walczyli w powstaniach, walczyli z okupantem, walczyli przede wszystkim o prawa do życia danej społeczności, o prawa do posługiwania się danym językiem, w tym przypadku naszym językiem polskim, i walczyli o wolność generalnie polskiego narodu. Polski naród w Federacji Europejskiej nie straciłby nic i świadczą o tym działania obecnej Unii Europejskiej oraz to, że mniejszości narodowe w Unii Europejskiej oraz mniejszości etniczne generalnie cieszą się bardzo dużą ochroną. Także wytwory kultury tych mniejszości cieszą się ogromną ochroną. Na przykład taki oscypek jest bardzo dobrym przykładem, ale mówimy także o tym, że Unia Europejska generalnie sponsoruje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne mające właśnie podtrzymywać te lokalne tradycje i tą różnorodność europejską. Mówienie bajek na temat tego, że Polacy nagle będą zmuszeni do mówienia po niemiecku albo po francusku, jest absolutnie kwestią wyciągniętą z kapelusza na potrzeby narodowo-populistycznej narracji, która ma dzielić, a nie łączyć. Kolejną rzeczą, o której lubią mówić przeciwnicy Federacji Europejskiej, jest kwestia różnic kulturowych. Tego, że przez te różnice nie będziemy mogli się dogadać wewnętrznie. Jest to absolutna bujda i nieprawda. Z racji na to, że generalnie świat jest dosyć bardzo zhomogenizowany, jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, szczególnie tutaj w Europie, gdzie różnice się zacierają. Są widoczne zazwyczaj w języku albo w jakichś mniejszych gestach lub kwestiach tradycji. Najlepiej o tym świadczą obecne dokonania Unii Europejskiej, które udały się pomimo tych różnic. Kolejną sprawą jest to, że często wspomina się o tym, że jednolita polityka nie będzie pasowała do wszystkich krajów. I jest to po części prawda. Dlatego rozwiązaniem na państwo europejskie nie jest państwo unitarne, tylko właśnie federacja, szanująca lokalne zwyczaje, także zwyczaje polityczne, ale również kulturowe. Kolejną obawą, która występuje, jest osłabienie głosu Polski. Generalnie fakt, że Polska może zostać zmarginalizowana. I moim przynajmniej zdaniem się tak nie wydarzy. Dlaczego? Polska jest ogromnym graczem na arenie środkowo-wschodniej. Dysponujemy dużą liczbą narzędzi, aby móc wywierać swój wpływ. Bo właśnie tym będzie federacja. Federacja będzie parasolem, pod którym każdy z krajów będzie mógł nadal walczyć, jak obecnie w Unii Europejskiej, o realizację swoich interesów. Podobnie jak dzieje się to w Polsce, która przecież federacją nie jest, aczkolwiek nadal podzielona jest na kilka województw, które rywalizują o na przykład środki. A mimo to nikt nie postuluje odłączenia się na przykład takiej Wielkopolski od reszty kraju. Regiony, niezależnie od swojej wielkości, mają różne interesy i zabiegać będą o nie z innymi regionami. To logiczne i po prostu, mówiąc o Federacji Europejskiej, mówimy dokładnie o tym samym zjawisku, tylko na nieco większej skali. Więc robienie z naturalnych procesów, naturalnej walki o swoje interesy, problemu, który uniemożliwia stworzenie Federacji Europejskiej, jest absurdalny. No dobrze, ale powiedzieliśmy o obecnej Unii, powiedzieliśmy o Federacji Europejskiej, ale jakie tak naprawdę z tej Federacji Europejskiej wynikają korzyści dla mnie jako zwykłego szarego obywatela tej federacji? Po pierwsze, większe zmiany stają się możliwe. Nie potrzebujemy już bawić się w interesy na przykład narodowych populistów. Możemy realnie wprowadzać większe zmiany, czy to jeżeli chodzi o infrastrukturę, czy to jeżeli chodzi o na przykład sprawy podatkowe. Za pomocą federacji moglibyśmy w końcu opodatkować gigantów technologicznych. Obecnie jest to niemożliwe, ponieważ Stany Zjednoczone za pomocą swoich ambasadorów i nie tylko naciskają na państwa narodowe, lobbując to, aby nie było podatków na ich spółki. I jest to logiczne, bo Amerykanie walczą zwyczajnie o swój interes. W naszym interesie jako Europejczyków jest opodatkowanie tych ogromnych gigantów, które mają realny wpływ na nasze życie. Więcej o tym mówiłem w materiale o technofeudalizmie, do którego gorąco odsyłam. Kolejną sprawą, która jest pozytywna dla takiego zwykłego szaraka w Federacji Europejskiej, jest to kwestia bezpieczeństwa. Będąc wszyscy razem, mając wspólną na przykład politykę energetyczną, wspólną politykę gospodarczą, jeszcze bardziej zacieśnioną, oraz funkcjonując w ramach jednego państwa, jesteśmy jeszcze bardziej odporni na zewnętrznych agresorów. Najbardziej oczywistym przykładem obecnie jest Rosja, ale nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Nikt nie wie, jak wyeskaluje sytuacja międzynarodowa. Federacja Europejska oczywiście nie będzie bytem utopijnym. Każdy kraj, niezależnie od swojego położenia, od swojej historii, boryka się z takimi, a nie innymi problemami. My, jako Europa, także stajemy przed ogromnymi problemami w postaci na przykład kryzysu demograficznego, problemu z migracją, ale także w kwestii właśnie tej rosnącej walki mocarstw. I dobrze by było, żebyśmy do tej walki mocarstw podeszli jako jeden wspólny głos, a nie kilkadziesiąt rozbitych narodów, gdzie każdy ciągnie w swoją stronę, by końcowo dojść do niczego. Przeciwnicy federacji bardzo lubią mówić o jej wadach, które niewątpliwie istnieją, ale zawsze w przypadku nie tylko tego pomysłu, ale każdego innego, warto zadać sobie pytanie, co w zamian? Jaka będzie przyszłość Europy, jeżeli nie podejmiemy działań mających wzmocnić europejski głos? Co się wydarzy waszym zdaniem, jak myślicie, gdy przyjdą mocarstwa do Europy, a w Europie każdy będzie ciągnął w swoją stronę? Co się wtedy stanie? Co się wydarzy, jeżeli będziemy dążyć do tego, aby zostać w Unii Europejskiej w obecnym kształcie? Albo jeszcze gorzej, żeby z niej wyjść? Zawsze jak o tym myślę, przypominam sobie bardzo słynny obrazek z czasów unifikacji Stanów Zjednoczonych. Możecie go sobie tutaj zobaczyć. Dołącz lub umrzyj. Moim zdaniem idealnie on opisuje sytuację, przed którą Europa stoi. Oczywiście, moglibyśmy jeszcze w tym materiale powiedzieć o tym, jak konkretnie ma wyglądać struktura takiej federacji. Czy ma w niej funkcjonować system prezydencki, czy parlamentarny? Ile przedstawicieli powinno wychodzić z jednego kraju? I czy nie powinno być to proporcjonalne do na przykład jego liczby mieszkańców? Są to moim zdaniem detale. Liczy się końcowo cel, jakim jest wspólny, silny europejski głos i końcowo zabieganie o europejskie interesy. O koniec bycia Europy jako przedmiotem i stanie się podmiotem w obecnej dyskusji. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Gorąco zachęcam do sekcji komentarzy i bardzo bym prosił o dyskusję bardziej merytoryczną niż emocjonalną. Zachęcam do wyrażenia swojej własnej opinii w kwestii tego, jak taka struktura mogłaby wyglądać i jak powinni być wybierani jej przedstawiciele oraz czy powinna być właśnie prezydencka, czy bardziej parlamentarno-gabinetowa. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału i jeszcze raz zachęcam do zostania moim wspierającym. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Większość z was nie subskrybuje tego kanału, a my powoli zbliżamy się do 2000. Jest bardzo duża możliwość, że w momencie, w którym to oglądasz, drugi widzu lub widzko, wbiliśmy już te 2000, za co z tego miejsca ogromnie dziękuję i postaram się sklecić coś na te 2000, jakiś specjal może mi się uda, ale to nic nie obiecuję, bo no różnie bywa. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i zachęcam do zostania na dłużej. Mówił do was Prosiaczek, cześć!
Słabo chłopie, ale będziecie mieli.
3, 2, 1.